Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
A ja w 61. audycji programu Jeleniogórzanie w Radio Xon witam kolejnego naszego gościa. To pan Roman Golubiński. Dzień dobry, witam serdecznie panie Romanie.
Dzień dobry.
Jak zwykle jest to program o naszym bohaterze, o gościu naszej redakcji. Stąd też zacznijmy od urodzenia. Skąd się pan wziął w Jeleniej Górze?
W Jeleniej Górze zamieszkałem w 83. roku z moją żoną. A wcześniej Jelenia Góra kojarzyła mi się z wielkim światem, wielkim miejscem, ponieważ mieszkałem w malutkiej miejscowości Michałowice koło Piechowic.
I właściwie z tego, co poza anteną, żeśmy się od pana Romana dowiedzieli, to właściwie pochodzi z takiej mieszaniny rodzinnej kielecko-krakowskiej. Dziadek pana Romana przez długie lata pracował w teatrze imieniem Kamila Cypriana Norwida. Rodzice poznali się tutaj w Jeleniej Górze. Tak. No i losy rzuciły pana Romka do Michałowic, gdzie pewno było więcej gości niż tubylców.
Tak, Michałowice to była taka jedna z wielu miejscowości turystycznych w naszym regionie, gdzie mieszkało bardzo mało mieszkańców tubylców rodzimych. Natomiast bardzo dużo było przyjezdnych z całej Polski, a czasami zdarzali się ludzie również ze świata.
To pana wzbogacało?
Tak, dawało mi to inną perspektywę spojrzenia na to, jak można żyć, jak się można ubierać, jakiej muzyki słuchać, jak ludzie ze sobą rozmawiają, jak się bawią. To było trochę inne spojrzenie na ludzi, na życie, na otoczenie.
Ale wychowywał się pan poza zajęciami przedszkolnymi, bo wówczas przedszkoli w takim dzisiejszym pojęciu nie było. Wychowała pana mama i tato pewno. A proszę powiedzieć coś o szkole. W szkole podstawowej w Michałowicach, bo z tego, co się później dowiemy, proszę państwa, to nasz bohater właściwie przeleciał przez cały Dolny Śląsk, a może nawet i trochę Wybrzeża. Zacznijmy jednak od tej szkoły w Michałowicach, szkoły podstawowej. Czy jest jakaś postać, która pana w szczególny sposób ukształtowała może w tym okresie?
Pamiętam pierwszy dzień, kiedy przyszedłem do szkoły, a na szkołę miałem jakieś 100 metrów położoną niedaleko domu. Było to wielkie wydarzenie, święto, bardzo byłem zestresowany. Dyrektorem szkoły był wtedy pan Soroczyński, który przyjechał do nas z Poznania. Fantastyczny człowiek, który miał też takie trochę inne spojrzenie na szkołę. Szkoła to nie było tylko miejsce do tego, żeby się uczyć, ale szkoła według niego to było miejsce, w którym należało się rozwijać. Z nim po raz pierwszy poszedłem w śnieżne kotły. Z nim po raz pierwszy poszliśmy na wodospad Szklarki, wodospad Kamieńczyka. Z nim po raz pierwszy doświadczyliśmy teatru kukiełkowego, który był prowadzony w szkole. Z nim po raz pierwszy poznałem smak maślaka językiem. Niezbyt przyjemne to było, ale pozostawiło we mnie takie wrażenie poznawania, po prostu poznawania. Niestety musiał dość szybko opuścić Dolny Śląsk po kilku latach. Ale do dzisiaj pamiętam jego uśmiechniętą twarz, jego takie pochylenie się nad każdym z nas, jego czasami surowe oblicze, ale ta surowość nie wynikała z tego, że był dla nas niedobry, tylko stawiał nam poprzeczkę coraz wyżej. Oczekiwał, że to zadanie wykonamy tak naprawdę perfekcyjnie.
I muszę pan powiedzieć, że bardzo często nasi goście przypominają swoich wychowawców, swoich nauczycieli sprzed 50-60 lat, mówiąc o nich, podobnie jak pan, że być może, że ten pan dyrektor Soroczyński zostawił jakiś akcent, który spowodował, że dzisiaj rozmawiamy z 65-letnim mężczyzną wykształconym, przygotowanym, oddanym bez reszty pomocy drugiemu człowiekowi. To piękna cecha i właśnie temu służą nasze audycje, aby te postaci panów Soroczyńskich nie poszły w niwecz, nie poszły w zapomnienie. Ale wróćmy do pana Romana Golubińskiego, który dzisiaj, przypominam, jest naszym gościem. Potem były próby sięgnięcia do szkoły średniej poprzez technika najróżniejsze. Dosyć bogato pan w tej materii meandrował pomiędzy szkołami.
To prawda. Zacząłem w Michałowicach. Klasę 6, 7, 8 skończyłem w Staniszowie. Tam polonistką była pani, już imienia nie pamiętam, Stachowska, która była jednocześnie instruktorem harcerstwa. I to ona wbiła mnie w mundur harcerza. Uwielbiałem te nasze wędrówki po lasach, budowanie szałasów, podchody. Pamiętam obóz w Kliczkowie, w którym był duży zlot chorągwi harcerskich. To były takie lata, kiedy to biegaliśmy i zbiegaliśmy z góry Witosza na wyścigi. Kto pierwszy wbiegnie i kto pierwszy zbiegnie. Jak wiemy, to dla małych dzieci nie była wcale taka łatwa sprawa, żeby tam się do góry dostać. Tam też po raz pierwszy usłyszałem o lewitującym pustelniku spod Staniszowa. Tam poznałem Zamek Henryka, miejsce naszych wędrówek. To był fantastyczny czas takiego beztroskiego dzieciństwa. Później po szkole podstawowej zacząłem naukę w szkołach średnich. Przeszedłem kilka szkół, zacząłem w szkole budowlanej, która mi nie za bardzo pasowała i przeniosłem się do szkoły FAMPy w Cieplicach. Tam poznałem kolejnego fantastycznego nauczyciela, który tak naprawdę spowodował, że dzisiaj jestem tym, kim jestem. Bo w trudnym momencie, kiedy decydowałem, czy iść do pracy, czy dalej się uczyć, postawił mnie w pion i powiedział, że jeżeli nie będę się dalej uczył, to on, jak mnie spotka na ulicy, to mnie wyprostuje. To był pan Jerzy Bilski. Do dzisiaj jeszcze pracuje w Jeleniej Górze. Fantastyczny człowiek. Wiele, wiele mu zawdzięczam.
Muszę panu powiedzieć, że Jurek Bilski jest moim szkolnym kolegą. Razem chodziliśmy do szkoły podstawowej. Wspaniała postać rzeczywiście. No ale potem było do woja, marsz do woja.
No właśnie, później było do woja, marsz do woja, a wcześniej przed wojskiem zacząłem naukę w Oleśnicy, w pedagogicznym studium technicznym pod Wrocławiem. Wielki świat, Wrocław, zupełnie inni ludzie, inne możliwości, teatry, koncerty, studenci. To było zupełnie zachłyśnięcie się nową sytuacją, ale i też zobaczyłem, że świat daje dużo możliwości, tylko trzeba umieć i chcieć z nich skorzystać. W tamtej szkole średniej nauczyłem się tańczyć, poznałem też ludzi, którym zobaczyłem, że na uczniach bardzo zależy, nie tylko żeby uzyskiwali dobre stopnie, ale żeby przede wszystkim uczyli się takich umiejętności, które pozwolą im funkcjonować po szkole. Tam zobaczyłem, że można pracować w uczniowskiej spółdzielni. Tam budowaliśmy tor kartingowy, tam zakładaliśmy koła łucznicze, tam graliśmy w piłkę nożną, pływaliśmy. Fantastyczny czas, który pokazał, że człowiek nie musi się tylko i wyłącznie skupiać na książkach, które były ważne, mówię o lekturach szkolnych, ale że poza lekturami szkolnymi jest jeszcze wiele, wiele możliwości, które można wykorzystać i korzystałem z tego.
Pamięta pan osobę, która właśnie w taki sposób próbowała kształtować uczniów tego technikum?
To był mój dyrektor. Ja w tej chwili już nie pamiętam nazwiska. On później, jak odszedłem, nastąpiły przemiany w Polsce. Był znanym samorządowcem. Bardzo, bardzo mocno w tych działaniach samorządowych się udzielał. Może sobie jeszcze podczas tej audycji przypomnę nazwisko tego pana, ale był fantastyczny. Zależało na tym przede wszystkim, żebyśmy się rozwijali, nie tylko uczyli. Nauka była ważna, ale rozwijali wszechstronnie.
Tam też pan po raz pierwszy zderzył się z radiowęzłem szkolnym.
Tak, tam zakładaliśmy radiowęzeł szkolny, tam w internacie robiliśmy audycje radiowe, tam uczyliśmy się tańczyć, śpiewać, no całą masę różnych rzeczy. Doświadczaliśmy po raz pierwszy z błędami różnymi, z potknięciami, z wywrotkami, ale chyba te rzeczy, które nam się nie udały, najbardziej nauczyły nas, jak pokonywać trudności.
Tak jest. No to proszę pana, wróćmy do tego wojska i faktu, że to właściwie złośliwy w stosunku do pana szef kompanii spowodował, że pan osiadł tu w Jeleniej Górze.
Przed wojskiem za swoją wtedy wielką miłością wyjechałem do Łomży. Tam zastał mnie bilet do wojska po 2 miesiącach. Tam pracowałem w technikum mechanicznym. No i poszedłem do wojska aż na 2 lata. Pierwsze pół roku byłem w Koszalinie w jednostce rakietowej. Skończyłem tą szkółkę z bardzo dobrym wynikiem, a ci, którzy kończyli ją z bardzo dobrym wynikiem, mieli prawo wyboru jednostki. Z uwagi na to, że byłem zameldowany w Łomży, to szef zapewne chciałby mnie wysłać na drugi koniec Polski. Więc tak pokierowałem adresem zameldowania i wnioskiem, że w efekcie, chcąc zrobić mi na złość, wysłał mnie do Jeleniej Góry, a w dokumentach wojskowych nie było miejsca wcześniejszego zameldowania, tylko ostatnie. No i zostałem w jednostce w Jeleniej Górze przez kolejne 1,5 roku.
I tu się pan ożenił?
Tak. Tutaj w 83 roku, czyli po wojsku, zostałem w Jeleniej Górze. Tu założyłem rodzinę. Tutaj mieszka mój syn, tutaj mieszka mój wnuk. Wiązałem i wiążę z tym miastem dalej duże nadzieje. Jelenia Góra kiedyś była bardzo ożywionym miastem, gdzie ludzie po godzinie 20 nie chowali się po domach, tylko właśnie wychodzili, gdzie było dużo ciekawych imprez, ale też i były trochę inne czasy, trochę inaczej się żyło, bardziej po sąsiedzku, że tak powiem. Ludzie nie zamykali się przed sobą, tylko otwierali, chcieli ze sobą być. Wieczorem w ogródkach, na ulicach było bardzo dużo ludzi, w tej chwili jest troszeczkę mniej. Ale jak mówię, czasy się trochę zmieniają.
Tak, do tej refleksji nad losem, czy też życiem w Bieleniej Górze za chwileczkę wrócimy, ale chciałem pociągnąć jeszcze pana za język, gdy idzie o pańskie zainteresowania młodzieżą, młodzieżą trudną, bo był pan dyrektorem ośrodka szkolno-wychowawczego w Jagniątkowie, chyba to było, tak?
To było pogotowie opiekuńcze, natomiast wcześniej pracowałem w domu dziecka na ulicy Sprzymierzonych, tam zacząłem pracę, później w pogotowie opiekuńczym na ulicy Tabaki. Stamtąd ośrodek został przeniesiony do Jagniątkowa i tam zostałem dyrektorem pogotowia opiekuńczego w Jagniątkowie. Wcześniej przez 2 lata byłem dyrektorem szkoły takiej malutkiej w Jagniątkowie, ale zauważyłem u siebie od lat, że przyciągam ludzi, którzy potrzebują jakiejś pomocy. Nie wiem, jak to się działo, ale jak ktoś miał problem, to przychodził do mnie i zasięgał rady, co ma zrobić. I to tak jakoś utkwiło we mnie taka, nie wiem, potrzeba bycia, wspierania, że jakaś siła wyższa pchała mnie w tą stronę, żeby właśnie wspierać tych, którzy takiej pomocy potrzebują. Stąd ten dom dziecka, stąd później pogotowie opiekuńcze i cała droga zawodowa, która związana była z dziećmi czy dorosłymi, którzy potrzebowali jakiejkolwiek pomocy, wsparcia, rady. Również miałem taki moment, kiedy pracowałem w specjalistycznym ośrodku pomocy społecznej na ulicy Leśnej w Jeleniej Górze. Przez kilka lat tam pracowałem z dorosłymi ludźmi, którzy tego wsparcia potrzebowali. Tam robiliśmy szkolenia dla pracowników socjalnych. To też był taki bardzo ciekawy okres mojego życia, mojej pracy.
Ale też miał pan przygodę z kulturą. Przez długie lata Roman Golubiński nam, jeleniogórzanom, kojarzył się z kinem Lot.
To też było ciekawe doświadczenie, bo któregoś dnia spoglądam do, już nie pamiętam w jakiej to było gazecie, jest ogłoszony konkurs na kierownika kina Lot. Kończyłem wtedy lat 40. Myślałem sobie, chyba trzeba coś w życiu zmienić, bo tkwienie ciągle w jednym miejscu to powoduje, że człowiek tak osiada i już niczego więcej nie zauważa. Wystartowałem w tym konkursie i o dziwo, wygrałem ten konkurs. Konkurs odbył się dokładnie w dniu moich 40 urodzin. Wygrałem ten konkurs, zostałem kierownikiem kina Lot i przez ponad 18 lat to kino prowadziłem. Zacząłem od lekkiego remontu, potem udało się wymienić fotele, które są do dzisiaj, potem udało się zmienić nagłośnienie na Dolby Stereo, potem udało się kupić projektor 3D, pierwszy w Jeleniej Górze i chyba pierwszy tutaj w regionie jeleniogórskim. I to kino tak naprawdę bardzo głęboko się wbiło tak gdzieś we mnie. Było dla mnie bardzo ważne. Staraliśmy się, bo nie mogę zapomnieć o koleżankach i kolegach, z którymi pracowałem. Wszyscy tworzyliśmy taki zespół, któremu bardzo zależało na tym, żeby to kino przygotowało repertuar, który będzie potrzebny mieszkańcom Jeleniej Góry. Myślę, że przez wiele lat udawało nam się temu sprostać. Pamiętam potężną widownię na filmie Titanic. To był jeden z pierwszych filmów takich głośnych tutaj zaraz po rozpoczęciu pracy. Później kolejnym takim filmem to była Pasja. Wiele było filmów dla szerokiego widza. Było też kino artystyczne. Zaproponowaliśmy też kino dla seniora. Prowadziliśmy projekty dla dzieci, w tym dzieci z domów dziecka, z rodzin zastępczych. Wprowadziliśmy w Jeleniej Górze nowe horyzonty edukacji filmowej jako jedno z pierwszych kin na Dolnym Śląsku. Także było wiele takich inicjatyw, które udało się tutaj w Jeleniej Górze sprowadzić i kontynuowane są one do dzisiaj.
Czy pan nie pyta pan koników przed kasami biletowymi?
To za czasów, kiedy ja chodziłem do kina, to tak było, bo już po roku 80, w tej nowej rzeczywistości, lata 90, kiedy następował powolny upadek kin małych w Polsce, to już koników przy kinach nie było, ale były takie głośne filmy jak Titanic czy też Pasja, gdzie niektórzy próbowali sprzedawać koło kina bilety, ale to już była sporadyczna ilość takich zachowań.
Ja pamiętam, że kupowałem bilet od koników na Przeminęło wiatrem i to działo się w dniu, kiedy, tę okoliczność doskonale pamiętam, został zamordowany prezydent Kennedy. Było to wielkie wydarzenie. Pewno połowa potencjalnych widzów do kina się nie dostała. W czym pan znajduje to, że dzisiaj kino jest jak gdyby demodé?
Pozwolę się nie zgodzić z tą tezą, że kino jest demodé. Kino w tej chwili, jak pokazuje Festiwal Kina Niezależnego, kino jest pełne. tylko kino zwiększyło swoją ofertę. Kino w tej chwili naprawdę szuka widza na konkretne zdarzenia filmowe, na konkretne inicjatywy. Kino z uwagi na nową technologię i możliwość związane z multikinem trochę zmieniło swoje miejsce. Kiedyś kino to było miejsce samoistne. W tej chwili kino jest częścią takiego trendu sprzedaży. To są spodnie, bluzki, jedzenie, popcorn i do tego jest dołączone kino. Kiedyś wyprawa do kina to była tylko do kina. W tej chwili wyprawa do kina to jest element kończący zakupy. Czy można się na to gniewać? No nie można. No, takie są czasy i w tej chwili kino musi bardzo zabiegać o tego widza. W związku z tym repertuar musi być tak dobrany, aby ten widz, który kina nie opuszcza i nie opuści, przyszedł, bo nie przyjdzie na ofertę średniej czy niskiej jakości.
Czy kino LOT ma szansę przetrwać jako najstarsze kino w Jeleniej Górze, bo pamiętam w latach 48, 9 ten jedyny w mieście neon z napisem LOT, będący fragmentem po niemieckiego jeszcze napisu też neonowego Capitol.
Czy kino LOT ma możliwość przetrwania? Ja jestem co do tego absolutnie przekonany, że tego typu miejsca w każdej miejscowości przetrwają, bo ludzie potrzebują takiej intymności, potrzebują tradycji, potrzebują ciągłości, które w tej chwili są zrywane poprzez ten pęd życia, ale ludzie tego naprawdę potrzebują i będą do kina LOT chodzić nie tylko z nostalgii za takim miejscem, ale również będą przychodzić dlatego, że to kino proponuje bardzo ciekawą ofertę praktycznie dla każdego. Jedni z sentymentu, inni dla dobrego kina, jeszcze inni z innych pobudek, ale kino LOT przetrwa, co do tego jestem absolutnie przekonany.
Panie Romanie, mija 40. rok pańskiej egzystencji w Jeleniej Górze, egzystencji przez duże E z wieloma wezwaniami łączącymi również pana z naszym zainteresowaniem w karkonoskim sejmiku, mianowicie pomocą dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, ale proszę na chwileczkę wysiąść z tej łódki, przesiąść się do pasażerskiego pojazdu, który wiedzie pana przez Jelenią Górę. Jak pan wspomina tę Jelenią Górę z tamtych czasów, kiedy było może na rynku pełno ludzi, ale jeszcze kiedy kawiarenek tam nie było, kiedy kina były pełne, kiedy teatry były pełne, kiedy młodzież bawiła się nie tylko przy kuflu piwa. I jak pan to porównuje teraz? Co pana w tej Jeleniej Górze cieszy? Czy drugi raz wybrałby to pan to miasto na miejsce swojego życia?
O, bardzo trudne zadanie przede mną pan postawił, bo porównanie tych dwóch światów, świata, w którym miałem lat 20 i świata, w którym mam lat 60, takie zestawienie jest bardzo trudne do porównania. Tamta Jelenia Góra, która mi się jawi właśnie w takich ciepłych barwach, z uśmiechem, z jazgotem młodych ludzi i nie tylko, z rynkiem, na którym się spotykaliśmy, pełnym kwiatów. Dzisiaj trochę mniej chodzę po Jeleniej Górze i sam się zastanawiam w tej chwili, z czego to wynika, że moja obecność na rynku już nie jest tak często, jak była kiedyś. Może z tego, że kiedyś to był pierwszy raz. Były pierwsze teatry uliczne, były pierwsze spotkania kina plenerowego. To było po raz pierwszy. To się stało pewną tradycją w mieście. Wakacje to były zawsze teatry uliczne i niezapomniana pani Alina Obitniak ze wszystkim, co wniosła do Jeleniej Góry. Czekaliśmy na te teatry. To były konfrontacje w kinie LOT filmowe. To był wrzesień jeleniogórski z bardzo bogatą ofertą teatralną. Czekałem na wrzesień i na Tomaszewskiego, który swoją zawsze nową propozycję pantomimy rozpoczynał we wrześniu w Jeleniej Górze na spotkaniach teatralnych. To były niezapomniane wrażenia, ale to było pierwszy raz. Być może w tej chwili jest potrzeba, aby wymyśleć coś pierwszy raz, co znowu spowoduje, że będziemy w jakieś to nowe miejsce pędzić z taką niezakłamaną radością i z dużym oczekiwaniem jak kiedyś. Być może brakuje takiego pomysłu dla nas na dzisiaj. Oczywiście to jest moje tylko spojrzenie na Jelenią Górę. Prawdopodobnie każdy z nas ma trochę inne to spojrzenie. Nigdy nie wyprowadziłbym się z Jeleniej Góry, nie opuściłbym tego miejsca, skąd mogę przez okno popatrzeć na Karkonosze zmieniające się z każdą porą roku. Każdą porą roku piękniejsze. To jest to miejsce, które tak naprawdę spowodowało, że jestem tym, kim jestem, że myślę w taki sposób, że czuję w taki sposób, że mogę spełniać się w takiej czy innej roli. Nie wiem, czy gdzie indziej byłbym w stanie tak doświadczyć wielu fantastycznych rzeczy, jakich doświadczyłem w Jeleniej Górze. To jest moje miasto.
Panie Romanie, no piękna konstatacja, która kończy właściwie się wypowiedzią wszystkich z naszych ponad 60 gości. Co pana w tej Jeleniej Górze cieszy, to już pan powiedział. Co pana wiąże, to też. Co pana zachwyca w tym magnetyzmie naszego pięknego miasta otoczonymi górami, również pan powiedział. Co pana martwi w Jeleniej Górze?
Na ten moment nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, bo ja całe życie żyłem myślą o tym, co jeszcze powinienem zrobić, czego jeszcze można doświadczyć. Czy coś mnie martwi? Może martwi mnie to, że tak mało ludzie chodzą na wybory i zostawiają możliwość wyboru innym współmieszkańcom, żeby to odpowiedzialność za to miasto spoczywała na każdym z nas, a nie tylko na niektórych. Czy to jest takie zmartwienie, czy bardziej marzenie, czy bardziej pragnienie? Wydaje mi się, że każdemu z nas powinno zależeć na tym, żeby ta Jelenia Góra piękniała, rozwijała się, żeby nasze wnuki chciały tutaj pozostać, żeby nasze wnuki też znalazły Jelenią Górę jako miejsce do swojego życia, żeby też to, co nas czarowało, to, co nam dawało taki napęd, żeby było również dla nich pewnym napędem i żeby nie myśleli o wyjeździe wschód, zachód, północ, południe, tylko chcieli myśleć, jak żyć tutaj, żeby mieli takie możliwości, żeby mieli taką fajną, kolorową przyszłość i żeby nie opuszczali tego miasta, bo ono jest warte tego, żeby tutaj być, żyć, mieszkać, rozwijać się i spełniać.
Pięknie, właśnie te słowa powiedział w oczekiwaniu charakteru naszej audycji pan Roman Golubiński, 65-letni mieszkaniec naszego miasta, związany nie tylko z problematyką pomocy młodzieży niepełnosprawnej i tak zwanej trudnej, ale również z kulturą, jak już państwo to słyszeli. Był żywym obserwatorem tego, co się działo w latach 80., 90., 2000., 2020 wreszcie teraz także. Panie Romanie, dziękuję za te wspominki. Każdy z naszych bohaterów, każdy z naszych gości zawsze wybiera sobie jedną melodię, którą będziemy mu dedykowali. Proszę sobie wybrać z nieprzebranego katalogu naszej oferty coś dla siebie.
To ja poproszę o piosenkę pani Łobaszewskiej Czas nas uczy pogody.
Czas nas uczy pogody, Roman Golubiński i pani Grażyna Łobaszewska. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie.
Widziałam wiatr o siwych włosach, roznosił spokój wśród chmur w ciepłe babie lato, kości grzał. A innym razem plasy kosił, spadał ostrzem z gór. Młody był, Bogiem był i grał. Księgi pięknych myśli pełne plącze drogi, pomyli pracy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat.
Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?